kolekcjoner luksusu. 28 kwietnia 2009:00. Diora, pierwszą perłę w kolekcji, kupił z własnej kieszeni, później grupa finansowała się sama. Swoje imperium luksusowych marek wybudował, przejmując za dobre ceny słynne, ale pogrążone w długach firmy. Dzięki pianistycznemu wykształceniu potrafił łączyć zamiłowanie do sztuki i pięknych przedmiotów z pasją zarabiania pieniędzy. Zawsze dbał o nabyte marki. Starał się rozpowszechnić modę na luksusowe stroje i przedmioty. Od początku pragnął stworzyć największą na świecie grupę w sektorze dóbr luksusowych. Wybudował największe na świecie imperium luksusowych marek, ponad 50 z różnych dziedzin. Alkohole, zegarki, biżuteria, ubrania, wyroby skórzane i galanteryjne, perfumy i kosmetyki. Urodził się 5 marca 1949 rok w Roubaix na północy Francji, w rodzinie bogatych przemysłowców. Jako dziecko grał na fortepianie. Koncertował, uchodził za obiecujący talent, ale zwyciężyła miłość do matematyki. Porzucił muzykę dla studiów na Politechnice. Po zakończeniu nauki w 1969 rok zaczął pracować w firmie deweloperskiej prowadzonej przez jego ojca Jan Arnault, Ferre Savinel, która w tej chwili zajmuje się robotami publicznymi. W ciągu 5 lat przejął stery rodzinnego przedsiębiorstwa. Zmienił jego nazwę na Ferinel i zdywersyfikował działalność. Zaczął budować luksusowe wakacyjne domy na Rivierze Francuskiej. W 1981 rok do władzy doszedł François Mitterrand i socjaliści, a Bernard Arnault postanowił wyjechać z żoną i dziećmi na Florydę, gdzie otworzył firmę Ferinel. Po 3 latach wrócił w rodzinne strony, twierdząc, że jeśli ktoś nie skończył studiów w USA, bardzo trudno jest mu zyskać tam akceptację, cytat z Le Figaro. S. 154361. Tekstylna przygoda. W 1978 rok upadła firma włókiennicza z Lille, bo Ussac, która posiadała m.in. marki Christian Dior i Le Bon March, gdy Arnault wrócił z Florydy, jej pozostałości wciąż jeszcze były do wzięcia. Z poparciem burmistrza Lille, a później także rządu, Arnault złożył swoją propozycję i w 1984 rok zaczął zajmować się restrukturyzacją spółki. Wyłożył na te operacje własne fundusze minus 90 milionów franków, około 15 milionów euro. To był początek jego przygody z luksusowymi markami. Ten sektor rynku oznaczał dla niego wolność wyboru i docenianie jakości, co często podkreślał. Wkrótce dołączył do swojej grupy markę odzieżową Celine i zainwestował w młodego francuskiego projektanta Christiana Latroix. Systematycznie pozbywał się części Boussac, które nie pasowały do segmentu dóbr luksusowych. Dzięki pieniądzom uzyskanym z tych transakcji w 1989 rok kupił 24% pakiet kontrolny w LVMH, który powstała w wyniku fuzji MOT. Hennessy i Louis Vuitton w 1987 rok. Na początku pojawiły się problemy spowodowane konfliktami między szefami dwóch spółek. W ciągu 2 lat Arnault pozbył się obydwu i sam przejął władzę. Arnault jest ambitny i waleczny na biznesowym polu. Nigdy nie bał się nowych wyzwań. Wtedy te cechy bardzo mu się przydały. Wyróżniał się na tle łagodnego stylu prowadzenia interesów, który obowiązywał we Francji. Twierdził, że reprezentuje nową generację biznesmenów, działających w twardym amerykańskim stylu. Wykorzystywał efekt skali w działaniach marketingowych, reklamowych, przy negocjowaniu cen materiałów czy powierzchni sklepowej. S. 154362. Zakugoholik na wyprzedażach. Zawsze potrafił dostrzegać nadarzające się okazje. Korzystając z krachu w 1987 rok, dokupił do swojej kolekcji Guinnessa. Dzięki dużej przecenie na giełdzie odkupił także część akcji LVMH i stał się właścicielem aż 43% spółki. W 1989 rok w swoim portfolio miał już m.in. szampany Moët Chandon i Velvet Slick Watt, koniak Hennessy, perfumy Diora i Givenchy, wyroby skórzane Louisa Vuittona. Zatrudnia projektantów, takich jak Karl Lagerfeld, Marc Jacobs czy Alexander McQueen. Uważa ich za geniuszy i bardziej artystów niż inżynierów, dlatego stara się zrównoważyć ich kreatywność racjonalnym myśleniem. Często daje szansę projektantom, surowym, i stwarza warunki do swobodnego tworzenia. W ten sposób wyławia osobowości, które potrafią przyciągnąć uwagę i są w stanie stworzyć silną markę. Tak było w przypadku Johna Galliano, który przyszedł do niego jako mało znany młody entuzjasta mody. Dostał szansę i w znaczącym stopniu przyczynił się do ukształtowania wizerunku całej grupy. Arnault nigdy nie szczędził wydatków na reklamę i sklepy. Miał także przygodę z mediami. W 1993 rok kupił dziennik gospodarczy La Tribune za 150 milionów euro. W 2007 rok sprzedał tytuł i kupił inny francuski dziennik gospodarczy, Le Sechos, za 240 miliony euro. Od 1993 rok szybko rozbudowywał swoje imperium. W ciągu 8 lat z pomocą 7 miliardy euro złowił nowe drogocenne klejnoty. Kupił m.in. takie marki jak Donna Karan, Kenzo, Guerlain, Fendi, Tag Heuer, Zenith. Stworzył sieć perfumerii i Sephora, która działa także w Polsce. W 2007 rok poprzez grupę Bernard Arnault kupił udział w sieci hipermarketów Carrefour. S. 154 363 pierwszy portfel Francji. W 2005 rok stał się najbogatszym Francuzem. W 2007 rok jego prywatny majątek oceniany był na 26 miliardy dolary. W 2008 rok WG magazynu Forbes był najbogatszym człowiekiem we Francji, trzecim w Europie i 15 na świecie. Ocenia się, że w 2008 rok jego pensja wynosiła 3 miliony euro, a GBA wypłaciła mu 335 miliony euro dywidendy za rok 2007. WG Forbesa. Jego fortuna rośnie o 3 miliardy euro rocznie. Współpracownicy twierdzą, że jest wyjątkowo cierpliwy, powoli podejmuje decyzje, świetnie rozumie świat mody, jest perfekcjonistą i nienawidzi przegrywać. Zatrudnia ponad 70 tysięcy ludzi, posiada ponad 2 tysiące sklepów na całym świecie. Nigdy nie porzucił do końca branży deweloperskiej. W 2006 rok stworzył z Albertem Frère fundusz inwestycyjny, który wybudował luksusowy hotel w kurorcie narciarskim we Francji. Był dwa razy żonaty, ma 5 dzieci. Jego najstarsza córka Delphine od 2004 rok pracuje w grupie LVMH jako wicedyrektor zarządzający. Posiada także ponad 7% akcji firmy, a jego syn Antoine jest dyrektorem do spraw komunikacji w Louis Vuitton. Jego druga żona, H.L. Ampersand 232 średnik Nemercier, jest pianistką. Arnault pracuje nad swoim wizerunkiem ojca rodziny. Twierdzi, że żona ma duży wpływ na jego decyzje związane z modą. Arnault kolekcjonuje dzieła sztuki. Stworzył fundację Louis Vuitton, wspierającą sztukę współczesną. Ma otworzyć w 2010 rok w Paryżu Jardin D. Acclimatation. Jest kawalerem orderu Legii Honorowej. Był świadkiem na ślubie Nicolasa Sarkozy'ego i Cecilii Tigner Albeniz. Przyczynił się także do skandalu, który wybuchł wokół byłego premiera Wielkiej Brytanii, Tony'ego Blaira. Sfinansował pobyt i naukę jego córki w Paryżu. S. 154 364 Krezus i kryzys. Na początku XXI wieku sprzedaż dóbr luksusowych nie szła już tak dobrze, ale Arnault nadal dbał o najwyższą jakości luksus, choć część marek postanowił nieco spopularyzować. Niektóre z jego firm zaczęły walczyć o przetrwanie. W wywiadzie dla Wall Street Journal Arnault niedawno mówił o swoich planach na trudne czasy. Zamierza rozwijać firmę na rynkach wschodzących, w Chinach, Indiach i w Rosji, gdzie posiadanie markowych produktów jest wciąż sposobem na określenie własnego statusu społecznego i podkreślenie osiągnięć życiowych. Mimo że sytuacja gospodarcza w tych krajach jest niepewna, Arnault jest optymistą. Wspomina rosyjski kryzys z 1998 rok, po którym sytuacja dość szybko wróciła do normy. Najbardziej interesującą częścią świata są teraz dla niego Chiny. W ciągu najbliższych 5 lat Chińczycy, jak oczekuje Arnault, będą kupowali 20% artykułów sprzedawanych przez LVMH na całym świecie. Otwiera tam nowe centra handlowe i z nadzieją patrzy na statystyki, które pokazują, że chińscy turyści już teraz kupują tyle samo co japońscy, choć jeszcze dekadę temu byli w tych zestawieniach praktycznie niewidoczni. Zamierza zdywersyfikować produkty i regiony, co pozwoli niektórym markom błyszczeć, podczas gdy inne mogą podupadać. Teraz ta strategia może się okazać bardzo cenna. W ubiegłym roku spadła sprzedaż w sektorze alkoholi, głównie szampana, a także zegarków. Cała grupa odnotowała niewielki wzrost, przychody nie spadły, co jest dużym osiągnięciem w czasach kryzysu. Konsumenci stają się coraz bardziej rozwarstwieni. Ich zwyczaje zakupowe zaczynają się zmieniać. W USA każą pakować sobie luksusowe zakupy w szary papier, żeby nie obnosić się z markowymi torbami, gdy wokół szaleje kryzys. Przeceny nie są najlepszym sposobem na sprzedawanie luksusowych, drogich przedmiotów. Jak stwierdził w rozmowie z Wall Street Journal Arnault, nikt nie chce tydzień po zakupie bardzo drogiej torebki dowiedzieć się, że właśnie staniała prawie o połowę. Uważa, że dotychczas podczas wszystkich kryzysów jego firma zdobywała większe udziały w rynku. Teraz także liczy na nowe możliwości w najbliższych miesiącach. Zaczyna się poważnie zastanawiać nad położeniem większego nacisku na etyczny biznes, tak aby ludzie pracując czuli, że robią to nie tylko dla pieniędzy, ale także dla wyższych celów. Ma w swojej historii również porażki. W 1999 rok kupił dom aukcyjny Philips Auction House, ale sprzedał go ze stratą kilka lat później. Także inwestycja w firmę stronę internetową nie przyniosła spodziewanych efektów i Arnault się jej pozbył. S. 154365 konkurencja, jak wszyscy producenci tzw. markowych towarów, musi walczyć z podróbkami, które podkopują finansowo i wizerunkowo jego firmę, ale ma także oficjalnych konkurentów. Najwięksi to PPR Pinout Print & Sredoute, włoska grupa Prada i szwajcarski Richemont. W 2001 rok Arnault przegrał prawną batalię ze swoim największym konkurentem, Francoisem Pinaultem, który był wówczas prezesem PPR. Chodziło o przejęcie kontroli nad słynnym włoskim domem mody Gucci. Pinault wygrał, ale umowa została podpisana 10 września 2001 rok. Następnego dnia, wraz z serią ataków terrorystycznych na USA, rozpoczął się wyraźny spadek zainteresowania konsumentów dobrami luksusowymi, który trwał przez najbliższe 2 lata. LVMH także miało w tym czasie problemy. Zyski spadały, ale Arnault potrafił wykorzystać nawet tak trudną sytuację. Przyspieszył światową ekspansję marki Louis Vuitton. Produkty zaczęły się bardzo dobrze sprzedawać w Chinach i w Indiach. RMK.